Jak wspominałem na początku, kochani, mamy taki już świąteczny, nazwijmy to, nastrój, więc sobie pomyślałem, że pewnie źle by było dalej dręczyć tych Koryntian, więc na razie od Koryntian odpoczniemy przez przynajmniej jedną niedzielę. Odpoczniemy od Koryntian i jakby poruszymy takie tematy bardziej związane właśnie może w jakimś tam sensie z tym świętem wcielenia Pana Jezusa czy Bożego Narodzenia, jakkolwiek je nazywamy. I chciałbym przeczytać dwa wersety z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 10 i 11 werset w zasadzie. Są to wersety, w których anioł pojawia się pasterzom. Objawia się pasterzom, którzy gdzieś tam siedzą na polu przy ognisku i właśnie do nich mówi i przemawia, właśnie zapowiada im nadejście tego, który ma nadejść. I może to tak na marginesie, ale nie wiem, czy wiecie, pasterze w tamtym czasie byli taką jedną z niższych grup społecznych. To byli nieczyści ludzie. Tak naprawdę byli traktowani jak taka klasa, zawód swego rodzaju związany z nieczystością. Tak się do nich odnoszono. Więc Pan Bóg przez anioła wybiera właśnie taką, można powiedzieć, rzeczywiście najgorszą grupę ludzi, najgorszą w cudzysłowie takim, bo oni byli w rytualnym sensie nieczyści, ale wybiera właśnie tych najniższych, gdzieś tam siedzących na polu przy ognisku. Oczywiście nie wiemy, jaka to była pora roku, raczej to nie był grudzień, a nawet jak był grudzień, to w Izraelu, przypuszczam, grudzień jest trochę cieplejszy niż u nas, choć też ostatnio u nas nie narzekamy na jakieś zimno szczególne w grudniu. Więc siedzieli na polu przy ognisku i nagle staje przed nimi anioł, oświeca ich chwała Pana i ogarnął ich wielki strach, czytamy w 9 wersecie i w 10 czytamy. Lecz anioł przemówił do nich: przestańcie się bać, bo oto ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Gdyż dziś urodził się wam Zbawca, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. I chciałbym się skupić dzisiaj właśnie na tym, bardziej nawet 11 wersecie, na tym, co stanowi tą wielką radość. I chciałbym się skupić na takich trzech pojęciach, czy trzech słowach, które anioł zapowiada. Mówi, że urodzi się Zbawca, którym jest Chrystus Pan. Zbawca, Chrystus Pan. Tak? Takie trzy pojęcia, o których chciałbym dzisiaj trochę porozmawiać. Dlatego też, że myślę, że my dzisiaj mamy trochę inne wyobrażenie czy zrozumienie o tym, co to znaczy. Już w ogóle ludzie poza Kościołem, a coraz więcej ludzi jest poza Kościołem i młodzi ludzie często już w ogóle nic nie mają wspólnego z Kościołem. W ogóle jak dzisiaj myślę, że rozumieją te słowa. Więc zbawca jeszcze, jak ktoś się otarł o religię, to mu się kojarzy, że z jakimś zbawieniem, jakimś krzyżem, śmierć na krzyżu, przez to nas zbawił, czyli uratował nas, żebyśmy mogli iść do nieba. Tak? Taki myślę, że jest przeciętne zrozumienie, nawet w Kościele myślę, że czasami to zrozumienie nie wybiega dalej niż takie właśnie myślenie, że zbawca to właśnie Jezus, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, żebyśmy my mogli iść do nieba. Kropka. Chrystus w ogóle myślę, że często w Polsce jest traktowany jak nazwisko Pana Jezusa, tak? Jak jest Michał Domagała, czy jak inny Wacław Kowalski, to większość ludzi, zwłaszcza poza Kościołem, to myśli, że Jezus to imię, a Chrystus to nazwisko. I w zasadzie tak by było. A Pan, to jak wiemy w naszym języku, to jest taki tytuł grzecznościowy, tak? Pan Pan Jezus Chrystus. I w zasadzie to myślę, że niektórzy, trochę to tak może humorystycznie albo wręcz na granicy jakiejś takiej nieprzyzwoitości takiej religijnej zabrzmi. Niektórzy może myślą, że to jest tak, jak wiecie, Pan Wacław Kowalski, lekarz, jak na drzwiach, tak? Ktoś, ludzie mają napisane. Pan Zbigniew, tam jakiś Nowak, mechanik. I tak samo niektórzy mogą myśleć, Pan Jezus Chrystus, myślnik, zbawca. I mogłoby to być taką tabliczką. Natomiast jeżeli oczywiście spojrzymy na Biblię, to każde z tych słów ma swoje znaczenie. Zbawca, Chrystus, Pan. I anioł, który zapowiada właśnie pasterzom tą radość wielką, która będzie udziałem całego ludu, mówi o bardzo konkretnych, używa pojęć, które dla ówczesnego Żyda zwłaszcza miały bardzo wyraźne i głębokie znaczenie. Najbardziej skupimy się na zbawcy, dlatego że jest to takie może najgłębsze pojęcie z tych wszystkich, ale omówimy je po kolei, czyli zbawca, Chrystus i później Pan. Więc kim był zbawca? I przeczytam kilka takich wersetów ze Starego Testamentu i nie są to wszystkie wersety możliwe, bo oczywiście nie starczyłoby nam czasu, ale kilka wybranych. Więc zbawca też jest ciekawe, hebrajskie słowo zbawca to brzmi Jasza, tak? I oczywiście jeżeli ktoś wie, że Jezus już jest takim spolszczeniem, to imię hebrajskie Jezusa brzmiało Jehoszua i to Jasza, Jehoszua, one ze sobą współgrają, to jest ten sam korzeń, więc imię Jezus oznacza Jahwe jest zbawieniem, tak? Jahwe jest zbawieniem, stąd zbawca, słowo zbawca też jest Jasza. I tak jak wspomniałem, kilka wersetów, które chciałem przeczytać i zaczniemy od wersetu z drugiej księgi Samuela. Druga księga Samuela, 22 rozdział i 3 werset. 22 rozdział, 3 werset mówi tak. Jest to pieśń dziękczynna Dawida. Tak? Kiedy Dawid, 22 rozdział zaczyna się tak. W dniu, w którym Jahwe wyrwał Dawida z dłoni wszystkich jego wrogów, i z ręki Saula wygłosił on dla Jahwe słowa tej pieśni. Czyli jest to dziękczynna pieśń, którą zaśpiewał Dawid, kiedy uwolniony został od wszystkich swoich prześladowców, wszystkich swoich wrogów. I w trzecim wersecie Dawid śpiewa tak. Jahwe moim Bogiem, moją opoką, do Niego się uciekam. On moją tarczą, rogiem mego zbawienia i moją wieżą. On moją ucieczką, moim wybawicielem, ratuje mnie przed gwałtem. To słowo wybawicielem przetłumaczone tutaj to jest właśnie to słowo zbawca, tak? Więc Jahwe jest moim zbawcą. I Dawid w tej pieśni używa właśnie kilku takich wyrażeń, które też pomogą, czy pomagają nam zrozumieć, kim jest określenie, czym jest ten zbawca, tak? Więc mówi przede wszystkim, Bóg jest moją opoką, moim fundamentem, czymś, na czym stoję, czymś, na czym się nie zachwieję, tak? I znamy ten obraz fundamentu, który jest na grząskim jakimś gruncie, na piasku, który się łatwo rozpadnie i fundamentu, Bóg jest moją skałą, tak? Jest czymś, na czym mogę twardo stanąć i wiem, że nic mi się nie wydarzy. Bóg jest moją tarczą. Oczywiście w tamtych czasach tarcza to była ochrona wojownika, tak? Coś, co służyło mu za możliwość obrony przed kimś, kto go atakował. Rogiem mego zbawienia. I tu czasami już nasza wyobraźnia gdzieś tam idzie do rogów krowich, kozich czy innych rogów, o których możemy myśleć. Tak naprawdę róg zbawienia kiedy był ołtarz w świątyni i ołtarz miał rogi. I rogi, nie tak do końca jak stół, ale ponieważ też był prostokątny, ale na każdym rogu miał jeszcze taki wystający słupek, róg też taki zrobiony. I to były rogi zbawienia. Tak? O czym one były? Dlatego, że róg zbawienia to był róg, jeżeli pamiętacie w Starym Testamencie, jeżeli ktoś nieumyślnie zabił człowieka, to mógł uciec do tak zwanego miasta ucieczki. Ale też był taki zwyczaj, że mógł uciec do świątyni i złapać się za te rogi zbawienia i wtedy stawał się nietykalny. Tak? Dlatego, że nikt nie zabiłby człowieka, który trzyma się ołtarza, bo zanieczyściłby ołtarz. Więc to było często, widzimy też w Starym Testamencie, że różni przestępcy i różni inni tam, którzy wiedzieli, że coś przeskrobali i zasługiwali na śmierć, biegli do świątyni, łapali się za te rogi i to była przynajmniej chwilowo gwarancja ich nietykalności. Tak? Więc róg zbawienia to jest róg, za który nie kozi, nie krowi i nie żaden inny róg, tylko róg ołtarza, za który można się złapać i który sprawia, że jesteś bezpieczny. Daje ci bezpieczeństwo. Tak? Moją wieżą. Znowu moja wieża różnie nam się może kojarzyć, natomiast sens tego jest taki, że kiedy budowano miasta czy zamki, często w mieście była taka ostatnia linia obrony, to była wieża. Tak? Czyli jeżeli wróg zdobywał miasto i zdobył mury, to wszyscy chronili się do wieży. I tutaj zamykano wieżę i wieża stawała się takim ostatnim punktem bezpieczeństwa, którą trudno było tą wieżę zdobyć. Tak? I znowu w księdze na przykład sędziów czytamy o Abimelechu, który zdobywając taką wieżę dostał kamieniem od kobiety w głowę i zginął właśnie, kiedy on zdobywa bodajże Sychem, ale mogę się mylić w tej chwili, otacza wieżę i później oni obkładają tą wieżę chrustem, podpalają i w taki sposób ją zdobywają. Ale wieża była właśnie takim miejscem ostatecznego schronienia przed wrogiem. Tak? Miejscem, w którym można było się zamknąć i często wróg nie był w stanie tej wieży zdobyć. Więc Dawid takim militarnym słownictwem się posługując mówi, że Bóg jest właśnie jego gwarancją jego bezpieczeństwa. Ale to, co jest ważne w tym wersecie, to, że Bóg jest moim wybawicielem, jest moim zbawicielem. Kolejny werset, który przeczytamy, to Psalm 106, 21. I to jest takie oskarżenie psalmisty względem Izraela, który mówi: zapomnieli o Bogu swoim wybawcy, który dokonał wielkich dzieł w Egipcie. Tak, krótki werset. Zapomnieli o Bogu swoim zbawcy, który dokonał wielkich dzieł w Egipcie. Jeżeli popatrzymy jeszcze na jeszcze jeden werset z księgi Ozeasza, 13 rozdział i 4 werset. Jeszcze raz zobaczymy. Bóg mówi tak przez Ozeasza. A ja, Jahwe, jestem Twym Bogiem z ziemi egipskiej i Boga poza mną znać nie miałeś, bo oprócz mnie nie ma wybawcy. Oprócz mnie nie ma zbawiciela, byśmy powiedzieli dzisiaj. Ponownie, wielokrotnie pojawia się termin zbawiciel. W tych dwóch wersetach to, co chcę pokazać wam, że często ta kwestia zbawienia jest związana z Egiptem. Tak? I znowu wiemy z Biblii, że takim obrazem w ogóle tego, co to znaczy zbawienie, było wyzwolenie Izraela z Egiptu. Wiecie, w kulturach takich, dzisiaj to się na to mówi ustne kultury, kulturach, które przekazują wiedzę głównie w sposób ustny, tak? Nie mają często pismo, ale nie tyle się nim posługują i w starożytności w zasadzie wszystkie kultury to były ustne kultury. Posługiwały się pismem do pewnych... Pismo w ogóle zostało stworzone. My dzisiaj myślimy, że pismo to jest dla rozrywki i książki czytać jakieś fajne i tak dalej, ale pismo powstało po to, żeby sporządzać rachunki, żeby zawierać umowy, nie po to, żeby tam literaturę jakąś tworzyć i rozrywkę z tego mieć, tylko przede wszystkim na początku było do utrwalania pewnych ważnych informacji, czyli właśnie na przykład list przedmiotów, umów i tak dalej, i tak dalej. Więc w ustnych kulturach pewne rzeczy przekazuje się historiami, opowiada się historię. Kiedy w ogóle to jest też ciekawe, dopiero w naszych takich współczesnych, piśmiennych kulturach pojawiają się pewne rzeczy, pojęcia abstrakcyjne, tak? Takie właśnie jak miłość, moralność, zbawienie, tak? Jeżeli bym was zapytał, co to jest miłość, no to jakaś definicja w słowniku jest, ale łatwo ją wyrazić, no czy każdy z nas jest w stanie ją wyrecytować? Nie za bardzo. Co to jest moralność? Podobnie. Co to jest zbawienie? To są pojęcia abstrakcyjne, tak? Pojęcia, które trudno określić. I najłatwiej nawet nam, myślę, dzisiaj jest, jeżeli chcę opowiedzieć, czym jest miłość, to opowiem wam jakąś historię o miłości, tak? Jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest miłość, to przeczytaj historię o miłości. Jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest moralność, to w takiej ustnej kulturze opowiedziano by ci historię o właściwym podejmowaniu wyborów, właśnie takim zgodnym z jakimś kodem etycznym, tak? I tak samo, jeżeli chcesz wyjaśnić, czym jest zbawienie, to w ustnej kulturze ktoś opowiedziałby ci historię o tym, jak ktoś kogoś ratuje. I to jest, nie podałby ci definicji ze słownika, tylko opowiedziałby ci historię. I taką historią w Starym Testamencie, wyjaśniającą, czym jest zbawienie, jest właśnie historia uratowania Izraelitów, rodziny Abrahama z Egiptu. Tak? I jeszcze przeczytam kilka wersety z Izajasza, zaraz do tych myśli jeszcze wrócimy. Więc w Księdze Izajasza jeszcze pojawia się kilkakrotnie słowo Zbawiciel. Pojawia się częściej niż ja tylko wymieniam, ale kilka wersetów czytam, żeby pewne rzeczy pokazać. Więc 43 na przykład rozdział Księgi Izajasza, 11 werset, mówi tak. Ja jestem Jahwe i nie ma oprócz mnie wybawcy. Czyli ja jestem Jahwe i nie ma oprócz mnie Zbawiciela. Moglibyśmy przeczytać to inaczej. 45 rozdział, 21 werset. Znowu, zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Tak, niech się wspólnie naradzą. Kto dawał o tym słyszeć od początku? Czy od dawna to ogłaszał? Czy nie ja, Jahwe, poza którym nie ma już Boga, sprawiedliwego Boga i wybawcy nie ma poza mną? I Zbawiciela nie ma poza mną, tak byśmy powiedzieli. Czy 49 rozdział i 26 werset, który twoim oprawcą każe jeść ich własne ciało i niczym winem upiją się swoją krwią. Wtedy pozna wszelkie ciało, że ja, Jahwe, jestem twym zbawcą i odkupicielem, mocarzem Jakuba. I tutaj już jest słowo zbawca, tak jak mówiliśmy, zbawca, wybawca. To są no, synonimy, można powiedzieć. Więc to, co chcę pokazać, to jest to, że w Starym Testamencie po pierwsze zbawca to był sam Jahwe Bóg. Tak jak czytaliśmy w tych wersetach. Nie ma innego zbawcy, tak? Jest napisane. Nie ma innego zbawcy. Jedynym zbawcą jest Jahwe Bóg. I drugie, co jest w Starym Testamencie bardzo mocno przywiązane, to jest właśnie dlaczego Bóg jest zbawcą? Bo wyprowadził Izraela z Egiptu. Kiedy Jahwe się okazał jako zbawca? Kiedy wyprowadzał Izraela z Egiptu? Jeżeli chcesz wiedzieć, czym jest zbawienie, to czy w Starym Testamencie było, można powiedzieć, jeżeli chcesz dzieciom swoim opowiedzieć, czym jest zbawienie, to opowiedz im historię o tym, jak Jahwe wyprowadził Izraela z Egiptu. To jest historia, która definiuje samo słowo zbawienie. Tak? I znowu, czym była, więc teraz chciałbym tak bardziej przemyśleć tą kwestię związaną z Egiptem, dlatego że myślę, że to jest dla nas dzisiaj ważne. My dzisiaj znowu, ze względu na to, że pewne rzeczy się pozmieniały i jesteśmy taką bardziej piśmienną kulturą, nam zbawienie dzisiaj kojarzy się bardziej, czy sprowadza się często do śmierci Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, co jest prawdą, ale cóż to oznaczało i co ono uczyniło w naszym życiu, jest czymś, co warto, a wręcz musimy wiedzieć, bo jest to coś istotnego. Więc cóż ten zbawca uczynił, tak? Zbawca, i tak jak mówię, jeżeli Jezus jest nazwany zbawcą, to znowu ta definicja tego, czym jest zbawca, musimy sięgnąć do Starego Testamentu, cóż to oznaczało. Więc czym był Egipt? Egipt był ziemską oczywiście potęgą, imperium w tamtym czasie, tak? To był najsilniejszy kraj, jaki istniał czy funkcjonował w czasach Abrahama. Kraj, który rządził, można powiedzieć, całym Bliskim Wschodem. Była to potęga, w której Izraelici zamieszkali i po pewnym czasie, tak jak znamy tą historię, zaczęli być poddawani pewnemu uciskowi. Tak? Egipcjanom nie spodobało się to, że jest ich wielu, że inny sposób życia prowadzą. Egipcjanie byli rolnikami, Hebrajczycy byli pasterzami. Czytamy w tej Księdze Rodzaju, że dla Egipcjan pasterze byli taką obrzydliwością. Znowu tak samo jak wracamy do tych pasterzy, do których anioł ogłaszał przyjście Chrystusa, pasterze byli kimś podejrzaną grupą ludzi z różnych zapewne powodów. I dla Egipcjan też byli właśnie takimi ludźmi dosyć nieprzyjemnymi, tak to nazwijmy, w takim sensie, że zajmującymi się dziwnymi, brudnymi, nieczystymi rzeczami, z którymi nie warto mieć nic wspólnego. I to, co było taką też kluczowym elementem tego wszystkiego, to było to, że z tego względu, że Egipcjanie ich odrzucali, uciskali, Izrael nie miał możliwości służenia Bogu w Egipcie, tak? I kiedy Bóg posłał Mojżesza, to posłał go nie po to tak do końca, żeby... Czy taką główną, tą główną myślą Mojżesza było to, kiedy rozmawiał z Faraonem, mówił, wypuść Izrael, żebyśmy mogli... On nie mówił po to, żebyśmy tam poszli do jakiejś ziemi obiecanej i tam robili różne rzeczy, tylko mówił, wypuść po to, żebyśmy mogli wyjść na pustynię i oddać chwałę Bogu, tak? Uwielbić Boga, złożyć ofiary Bogu. I cała ta rozgrywka, jedną z takich głównych, kluczowych osi, według której ona się rozgrywała, to było to, że w Egipcie Izrael nie miał możliwości oddawania chwały Bogu. Tak? Musiał z tego Egiptu wyjść. I oczywiście cała ta historia jest też związana z tym, żeby pokazać nam, czym zbawienie jest. Więc ta biblijna historia, w dużych skrótach mówię, sprowadza się trochę właśnie do tego, że jeżeli chcesz służyć Bogu, to musisz zostać uwolniony. Tak? I jeżeli nie chcesz służyć Bogu, to popadniesz w niewolę. I całe te historie biblijne, które dalej się rozwijają, pokazują właśnie taki schemat, tak? Że kiedy Izrael nie chciał służyć Bogu, to co się działo? Natychmiast wpadał pod jarzmo jakiegoś innego narodu. Tak? Cała Księga Sędziów jest oparta na takim schemacie. Izrael, który odwraca się od Boga, natychmiast przychodzi jakiś naród, Midianici, Edomici, Amalekici, różne tam narody i biorą ich w niewolę, zaczynają ich uciskać, zaczynają ich odbierać im to, co oni mieli. Wtedy oni wołają do Pana, Bóg wzbudza sędziego, sędzia uwalnia Izraela, jest tam parę lat spokoju, wszyscy się cieszą, chwalą Boga, po czym znowu Izraelici myślą, a po co tego Boga chwalić, lepiej go nie będziemy chwalić i znowu zaczyna się wszystko... I cała Księga Sędziów jest takim mikroschematem. Jeżeli popatrzymy na całą Biblię, to samo dzieje się na szerszą skalę, tak? Czyli kiedy Izraelici nie chcą służyć Bogu, przychodzą Babilończycy i biorą ich w niewolę, wyprowadzają. Nie chcecie służyć Bogu w tej ziemi, to będziecie cierpieć w innej ziemi, mówi Pan Bóg, tak? Jeżeli nie chcecie wolności, to będziecie mieli niewolę. Po Babilończykach Imperium Greckie, po Grekach Rzym, tak? I cały ten schemat już dalej poza Biblią, ale w historii działa według tych samych zasad. Jak tylko Izraelici nie chcą służyć Bogu, popadają w niewolę. Jeżeli chcą służyć Bogu, Bóg zbawia ich z tej niewoli, wyzwala ich z tej niewoli, spod panowania tego imperium. I kiedy przychodzi Jezus, to On robi właśnie to, On dokonuje tego ostatecznego zbawienia. Tak? On w ostateczny i zupełny sposób uwalnia Boży naród spod jarzma niewoli. Tak? I znowu Żydzi są pod panowaniem Rzymian. Znowu nie do końca dieje się to, co oni by chcieli, żeby się działo. Znowu nie do końca mogą służyć Bogu tak, jakby chcieli. I przychodzi Jezus, żeby uwolnić Boży naród. W tym jednak Jezus, który przychodzi, nie robi to troszkę inaczej. Tak? Wiemy, że w Starym Testamencie to uwolnienie do służenia Bogu też było związane z uwolnieniem takim politycznym, czyli Bóg uwalniał ich z konkretnej niewoli Egiptu, Babilonii, Grecji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jezus dokonuje czegoś trochę innego. On tworzy alternatywne królestwo, tak? Królestwo Ojca, które już nie jest odrębnością jakąś polityczną. To już nie jest jakiś naród, który, tak jak Izraelici byli określonym narodem, ale to jest naród Boży, który należąc do każdego narodu na świecie, jednocześnie żyje w wolności do tego, żeby chwalić Boga. Jednocześnie jest uwolniony od niewoli, zbawiony z tej niewoli, w której się znajdował, tak? I ta niewola duchowa jest dużo bardziej skomplikowana, czy dużo trudniejsza niż ta niewola, tak to nazwijmy, polityczna. Choć w jakimś tam sensie Jezus też oferuje ostatecznie zbawienie w takim sensie politycznym. I tutaj nie mieszając się w politykę, ale jeżeli przyjmiemy, że wszystkie królestwa upadną i tylko Jezus przyjdzie i zostanie królem, no to będziemy kiedyś mieli państwo w takim sensie, nie jedno z wielu, tylko jedno i jedyne, w którym to Mesjasz będzie królem i o Mesjaszu zaraz sobie powiemy, ale na razie to jest pewne uwolnienie z takiej sfery bardziej zniewolenia w sensie duchowości, w sensie wartości. I kochani, my też musimy, czy patrzymy, patrząc na siebie, musimy sobie powiedzieć, że każdy z nas został zbawiony właśnie w taki sposób. Wyrwany z niewoli naszych grzechów, wyrwany z niewoli systemu, czy powinniśmy tacy być, wyrwani z niewoli systemu, który zmuszał nas, albo zachęcał nas, albo mamił nas tym, że jeżeli oddamy swoje życie jakiemuś bożkowi czy bogowi, to będzie nam dobrze. Tak? I my dzisiaj nie myślimy tak jak poganie. Nam się wydaje, że no, z pogaństwa to my już dawno wyrośliśmy, bo nie ma, no, nie ma jakichś tam bożków i tak dalej. To, czego nie zauważamy, to jest to, że poganie po prostu bogami nazywali pewne siły, które my dzisiaj już nie nazywamy bogami, ale które funkcjonują dokładnie, prawie dokładnie tak samo, jak funkcjonowały, kiedy były bogami. Czyli bogowie uosabiali pewne wartości, uosabiali pewne siły, które były rozpoznawane i oddawano im cześć po to, żeby coś od nich otrzymać. To było pogańskie myślenie. Ale my dzisiaj tak samo uwielbiamy różnych bogów, można by powiedzieć, w naszym społeczeństwie, tylko ich nie nazywamy bogami. Jeżeli tak próbuję wam wytłumaczyć, o co mi chodzi, tak? Jeżeli myślimy, jest taki bardzo mocny Bóg, którego obecnie uwielbia bardzo wielu ludzi i który Jezus mówił, że on ma na imię Mamon. Był taki Bóg Mamon i my, nie wiedząc nawet może o tym, czy nie nazywając go Bogiem, musimy mu służyć. Służymy mu i wielu ludzi służy mu, oddaje mu swoje życie w zupełności. I ten bożek Mamon mami nas, to słowo mami chyba podchodzi od słowa mamon, przypuszczam, choć to tak wymyśliłem na poczekaniu teraz. Mami nas tym, że jak będziesz mi służył, to będzie ci dobrze. Tak, to będziesz zbawiony, będziesz miał wszystko, co chcesz, będziesz miał wszystko, co potrzebujesz, będziesz bez trosk. Tak? Będziesz miał taki, będziesz beztroski. To jest jakby coś, czego my szukamy w pewnym sensie zbawieniu. Tego szalom, tak? Żeby se siedzieć i nie mieć trosk. No to jak w dzisiejszej kulturze nie mieć trosk? No najlepiej mieć kupę pieniędzy. A jak się będzie miało kupę pieniędzy, to wtedy się nie będziemy musieli o nic troszczyć. Tak? I takie mamon nam prezentuje taką alternatywę. Służ mi, oddaj mi swój czas, oddaj mi swoje uwielbienie, a ja ci za to dam beztroskę. Oczywiście jest to kłamstwo, bo nawet im więcej pieniędzy ludzie mają, tym gorzej śpią najczęściej, tym więcej rzeczy muszą się troszczyć i czasami odkrywają, że jakiś tam aborygen gdzieś tam na zapadłym kontynencie, który nic nie ma, to ma mniej trosk w życiu niż ten, który ma grube miliardy na koncie i musi o nie się troszczyć. Upraszczając w pewnym sensie sprawę, ale to jest mamon, tak? Mamonowi można być niewolnikiem mamona. I to w takim dosłownym sensie. Są ludzie, którzy pracują jako niewolnicy. Dzieci w różnych miejscach na świecie są sprzedawane jako niewolnicy do niewolniczej pracy. Ludzie są sprzedawani do niewolniczej pracy. Można być takim świątynnym niewolnikiem. Mamonowi składa się ofiary. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że my z całej planety składamy ofiarę teraz Mamonowi. Nasza planeta, tak byśmy to powiedzieli, dzisiaj ginie. Dlaczego? Nie dlatego, że taka jest kolej rzeczy, tylko my ją składamy w ofierze w Mamonowi. Tak? Te wszystkie efekty cieplarniane, przed którymi nas ostrzygano, te wszystkie problemy ekologiczne, one nie biorą się znikąd, one nie biorą się z tego, że że tak po prostu jest, tylko one się biorą z naszej chciwości w większości przypadków, tak? Że jak można by coś zrobić mniejszym nakładem, znaczy mniejszy byłby efekt, ale byłoby to bardziej przyjazne dla ludzi, ale ci, którzy chcą, ale my chcemy większego efektu, my chcemy więcej pieniędzy, my chcemy większej, wiecie, religia Mamona polega na tym, że trzeba mieć coraz większy dochód. Dochód się liczy. W takim sensie coraz więcej musimy z tego zyskać. Więc mamy wyciąć las, ale go sprzedamy, to wytnijmy las. Tak? Mamy, jak nie nawieziemy jakimiś tam, teraz tam straszą, jakimiś tam substancje nazywają różne dziwne, nawet nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale jak nie spryskamy, no to będziemy mieli połowę plonów, ale będzie czysto. Tak? Nie? Więc wszyscy mówią, nie, ale to spryskajmy. Nieważne, że umrzemy od tego oprysku, czy dostaniemy jakiś tam chorób, ale ważne, że dwa razy więcej wyrośnie, przynajmniej na początku, później to może być różnie i dwa razy więcej zarobimy na tym, tak? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. My składamy w ofierze własne zdrowie, składamy w ofierze własne środowisko, nie po to, nie dlatego, że tak musi być, tylko dlatego, że ktoś na tym zarabia, ktoś z tego chce mieć zysk. I tak oficjalną bajką jest, że my wszyscy z tego mamy zysk, tak? Że to nam, dla nas wszystkich jest lepiej. Tak naprawdę oczywiście tak nie jest. Więc służymy Mamonowi. Służymy, tak samo służymy Afrodycie. Miłość, tak? Bogini miłości. Miłość to pewne zjawisko. I znowu ten cały przemysł związany z miłością to są miliardy, nie wiem, jakiekolwiek chcecie tam użyć waluty, bo dolarów, czy złoty, czy różnych innych walut, poczynając od romantycznych filmów, książek, kończąc na dużo gorszych rzeczach, to jest cały przemysł, w którym też są niewolnicy, tak? Też są ludzie, którzy są robieni niewolnikami po to, żeby pracować w instytucjach, których nie będziemy nazywać tutaj, a wszyscy wiemy, o czym mówimy. I dzieją się rzeczy, że tak powiem, ludzie są składani w ofierze, można by wręcz powiedzieć, dla tej idei. My dzisiaj byśmy powiedzieli, to jest idea miłości, ale człowiek starożytny by przyszedł, popatrzył na to i powiedział, to wy składacie Afrodycie ludzi w ofierze. On po prostu w inny sposób by to nazwał, ale zjawisko jakby jest generalnie to samo. My tu naprzeciwko drugiej stronie ulicy mamy świątynię Marsa, który... Proszę? Boga wojny, tak. I w naszym mieście generalnie Mars jest jednym z takich bogów prominentnych, bo mamy duży garnizon i żyjemy z tego. I mi to się czasami tak patrzę przez okno i mi się śmiać chce, bo to tak naprawdę jak w świątyni. Tam i uwielbienie jest, oni chodzą, śpiewają i cała liturgia jest. Trzeba się tam zachowywać w odpowiedni sposób, w odpowiednich momentach i tak dalej, i tak dalej. To znowu to są miliardy jakiejkolwiek znowu waluty chcecie użyć na całym świecie, zużywane tylko po to, żeby odstraszyć jednego od drugiego, tak? Czyli albo żeby napaść jeden na drugiego. To już zależy, jak kto chce na to patrzeć. Co tak naprawdę do niczego nie prowadzi, tak? Bo kiedyś to była jeszcze tam, zdobędę więcej ziemi, to się więcej moje królestwo rozwinie, ale w dzisiejszych czasach wojna prowadzi już tylko do zniszczenia. Tak, żeśmy to wszystko rozwinęli, że dzisiejsza wojna powoduje zniszczenia, a nie zysk. I żadna wojna chyba jeszcze nie skończyła się, albo nie skończyła się tak naprawdę ostatecznie zyskiem, tak? Owszem, ktoś mógł zarobić gdzieś tam w odległym kraju, bo wysłał wojsko i ukradł ropę z kraju, który podbił, ale jakby policzyć koszty tego wszystkiego, to by się okazało, że znowu to się nie opłaca nawet w takim sensie ekonomicznym i tak dalej. Więc Więc te świątynie istnieją pośród nas i tak można by nazywać różnych bogów i różne systemy i my w nich żyjemy i jesteśmy im poddani. I często nawet nie mówię tego też, żeby, nie wiem, ośmieszyć żołnierzy na przykład. Tak? Dobrze, że Łukasza nie ma dzisiaj, jak odsłucha to ten, ale to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, że o, jak jesteś żołnierzem, to ty to służysz Marsowi, to coś ciebie tam za chrześcijanin. Czy nie o to chodzi. Czy jak pracujesz w korporacji i jesteś niewolnikiem w jakimś tam sensie korporacji, to też nie o to chodzi, żeby tam powiedzieć, o ty nie możesz być chrześcijaninem. Czasami nasze życie jest zależne od tego imperium, tak to nazwijmy, od tej duchowej siły. Jesteśmy, tam pracujemy, tam żyjemy. W takiej sytuacji często Bóg nas odnalazł, że już byliśmy tą osobą czy inną osobą. Tak? I nie chodzi o to powiedzieć, że teraz chrześcijanie powinni rzucić wszystko, pójść do lasu, zbudować chatki z gliny i założyć jakieś tam cudowne miasto słońca, gdzie będziemy bez prądu w chatkach z gliny mieszkać i z jakąś tam dziwną sektą się staniemy. Nie o tym mówię. Ale Biblia właśnie daje nam obraz tego, jak Bóg może nas zbawić z pewnej sytuacji, niekoniecznie zmieniając nasze położenie. To jest taka ciekawa rzecz, że Bóg może nas, bo zbawienie w tym momencie dotyczy naszego sposobu myślenia, nie naszego sposobu przebywania. Ono się może też z tym wiązać, ale to jest rzecz jakby drugorzędna. Jeżeli uwolni się nasz umysł, że tak powiem, uwolni się nasze serce, powiedziałby Pan Jezus, to nasze fizyczne położenie nie ma znaczenia. Chyba że nasza korporacja zmusza nas do robienia czegoś, co jest jakby jednoznacznie złe, tak? Wtedy to jest jakby co innego, że zmusza się nas do, nie wiem, mamy sprzedawać ludzi w niewolę albo no robić coś takiego, wiecie, no zupełnie niemoralnego, tak byśmy powiedzieli. To wtedy jest jakby inna kwestia wyboru. Ale generalnie to jest to, o czym mówiliśmy w liście do Koryntian, kiedy Paweł pisze do niewolników i mówi: jesteś niewolnikiem? Nie przejmuj się tym, nie o to chodzi. Żyj, czy Bóg cię zbawił, dlatego możesz myśleć jak człowiek wolny. Możesz być wolny, dalej pozostając niewolnikiem. Tak? Rozumiecie, o co chodzi? Bo ten niewolnik nie miał innego wyboru. On jak nawrócił się niewolnik, nie wiem, w świątyni, byli niewolnicy przy świątyniach oczywiście w starożytności. Jeżeli nawracał się niewolnik w jakiejś świątyni, to on mógł się nawrócić do Chrystusa, ale on nie miał żadnej władzy nad tym, żeby przestać w tej świątyni robić to, co od niego wymagano. On był rzeczą. Tak? On był kimś, kto nie miał żadnej woli. Niewolnik był rzeczą. Jemu mówiono, masz robić to, on miał robić to. Inaczej za to, inaczej były kary. Tak? I Paweł do takich ludzi mówi: nie przejmuj się, że jesteś niewolnikiem. Chrystus cię odnalazł w tym miejscu i musi uwolnić, musisz swoje serce, uwolnić musisz swój umysł. A Pan się zatroszczy potem o te inne sprawy. To nie znaczy, że on tam, wiecie, Bóg może nas wyprowadzić z korporacji, z wojska, nie wiem, z tych różnych innych miejsc, może nie musi. Ciekawą jest taką, jest Księga Daniela. Księga Daniela jest księgą, która pokazuje, jak być Bożym prorokiem wręcz w niewoli. O tym jest Księga Daniela. Tym był Daniel. Daniel był zabrany jako młodzieniec w niewolę do Babilonu i on nie miał nic do powiedzenia w sprawach tego, kim miał być w tym Babilonie. On miał być tam jednym z usługujących królowi. Tak? I on, nie było w jego sile coś tu zmienić. On miał wpływ na drobne decyzje, typu nie jadł tego, bo wiedział, że to się Bogu nie podoba, więc tam próbował, ale też on nie miał się, on mógł pomodlić się do Pana Boga i pójść i porozmawiać z tym nadzorcą i powiedzieć: słuchaj, nie dawaj nam do jedzenia tego mięsa ofiarowanego bałwanom czy bogom, tak? Dawaj nam warzywa tylko. No i Bóg sprawił, że ten jego nadzorca się zgodził, tak? I powiedział: dobra, zróbmy tak, ale nie musiał, tak? I Daniel wtedy musiałby jeść mięso ofiarowane bałwanom i jakby nie od niego to wszystko zależało. Ale cała księga Daniela jest takim właśnie przykładem, jak funkcjonować jako Boży naród w takim właśnie imperium zła, tak to byśmy nazwali, tak? W imperium, w systemie, który nie jest Boży, w systemie, który porwał nas w niewolę. Więc nasze zbawienie, jeżeli patrzymy znowu na Stary Testament i oderwiemy się na chwilę od myślenia o tym właśnie takiego, do którego przywykliśmy w Kościele, zbawienie w Starym Testamencie jest uwolnieniem od takiego imperium zła, tak to nazwijmy. Imperium, które jest nieboże. Imperium, które służy tym różnym bogom. Marsowi, Afrodycie, Mamonowi i tych bogów można nazywać jednego za drugim. Jedni są potężniejsi, inni są mniejsi, ale każdy ma kogoś. I w tym systemie czasami musimy zostać. My musimy w nim być. Jak się zostaje chrześcijaninem, to człowiek nie strzeli sobie w głowę, żeby się uwolnić. Tak? Ale w tym systemie możemy zostać zbawieni w takim sensie. Nasze serce i nasz umysł może być zbawiony do innego rodzaju życia, które czasami wymaga przeciwstawienia się systemowi. Tak? Znowu Księga Daniela, kiedy doszło do tego, że pokłonić się temu posągowi, to oni wiedzieli, że różne rzeczy robili i przypuszczam, że gdybyśmy patrzyli na to, to byśmy w jakiejś tam perspektywy powiedzieli, o, szli na kompromis z pewnymi rzeczami, pewne rzeczy, które król od nich wymagał, oni robili, które nie były jakby, no, Bóg by im zabronił może robić. Gdyby byli u siebie w Izraelu, to by ich nie mogli robić, ale ponieważ tam byli, to robili, ale wiedzieli, że jest pewna granica i że tej pewnych granic nie można przekroczyć. I w tych granicach trzeba powiedzieć nie. Tak? W tych granicach, tak jak mówię, czasami w ten system może zmuszać nas do robienia rzeczy, które są poza naszymi, poza tym, co możemy sobie jako chrześcijanie pozwolić. Tak? Musimy stanąć i powiedzieć, nie, tego nie zrobię. Tak? Różne rzeczy mogę zrobić, różne pewnego rodzaju, byśmy to nazwali, kompromisy mogę zawrzeć, bo jestem w tym systemie, ale pewnych rzeczy nie zrobię. I mądrość trzeba wtedy właśnie, czy mądrość polega na tym i Boże objawienie polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie te granice są. W którym momencie trzeba powiedzieć nie. W którym momencie można powiedzieć jeszcze okej, ugnę karku i usłużę. Ale też, tak jak widzicie, Daniel usługiwał. Daniel był Bożym światłem w tym całym systemie. Tak? Daniel był tym, który zasłużył wręcz przez to, kim był, zasłużył sobie na to, żeby ostatecznie stał się wręcz zarządcą, tak? Tam całego kraju. Więc jest to ciekawa księga, myślę, że ważna też dla nas, bo widzę takie podobne rzeczy. My dalej jesteśmy w Egipcie, to znaczy Egipt jest wokół nas. Egipt jest wokół nas. I to jest takie, chyba w Starym Testamencie jest gdzieś takie powiedzenie, nie pamiętam kto to powiedział, czy Mojżesz, czy sam Pan Bóg powiedział, że łatwiej jest uwolnić ludzi z Egiptu niż Egipt z ludzi. I to był problem Izraela, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu, ale Egipt nie wyprowadził się z ich serc. I oni dalej chodzili po pustyni, szemrali, przeciwstawiali się Bogu, przeciwstawiali się Mojżeszowi. Kiedy weszli do ziemi obiecanej, szybko znaleźli sobie nowych, obcych, tych samych bogów, których mieli w Egipcie, tylko inaczej ponazywanych. Bo problem Starego Testamentu jest taki, że Bóg wyprowadza ludzi z Egiptu, ale Egipt nie wychodzi z ich serca. I to, co zrobił Pan Jezus, można powiedzieć, to zrobił coś odwrotnego. Czyli Pan Jezus zostawił nas w Egipcie. My dalej żyjemy w świecie, który Biblia nazywa Babilonem. Może tak bardziej Egipt i Babilon. Księga Objawienia mówi o Wielkim Babilonie. My dalej żyjemy w Babilonie. Problem jest, znaczy nie problem, ale Boże rozwiązanie jest takie, że Jezus pozwala nam uwolnić Babilon z naszych serc, nie uwalniając nas z Babilonu. Tak? Rozumiecie tą odwrotność tego wszystkiego? Czyli my dalej mamy być w Babilonie, ale nasze serce i nasz umysł ma nie należeć do Babilonu. Tak? Ma nie należeć do Egiptu. I to jest taka główna myśl tego właśnie, czym jest zbawienie, jeżeli patrzymy na Biblię. Zbawienie nie jest wyrwaniem nas stąd, żebyśmy do jakiegoś nieba się dostali. Nie, jakiegoś, tak mówię, trochę to może brzmi. Jest niebo, w niebie mieszka Pan Bóg, ale Boże stworzenie to jest niebo i ziemia. Ziemia jest częścią Bożego stworzenia. I Biblia nie mówi nam o jakimś wyrwaniu nas z ziemi i przeniesieniu do nieba i potem zniszczeniu ziemi i my tam w jakieś będziemy szachy grać i na harfie i nie wiem, co tam jeszcze gdzieś tam za niełami na obłoczkach. To jest jakaś taka średniowieczna bzdura oparta na pogańskiej filozofii, a nie biblijne nauczanie. Biblia mówi, że kiedyś Babilon, wielki Babilon upadnie i przyjdzie Jezus, żeby na miejscu tego wielkiego Babilonu powstało nowe królestwo. Księga Daniela znowu. Kamień, który się odrywa, niszczy wszystkie królestwa i rośnie i obejmuje całą ziemię i staje się nowym królestwem. Więc Jezus jako Zbawiciel przyniósł koniec właśnie niewoli, ale niewoli naszego serca. Dał nam nowe serca. My jeszcze jesteśmy w niewoli, ale jesteśmy w takiej niewoli, jak był Daniel. Tak? Czyli jesteśmy w takiej właśnie... Jesteśmy w Babilonie, ale nie musimy służyć Babilonowi. I wiecie... Ostatnio przeczytałem takie zdanie, które właśnie mi utkwiło w pamięci, bo my przywykliśmy mówić o czymś takim jak posiadanie zbawienia. Posiadamy zbawienie, tak? Ja mam, zostałem zbawiony, to jeszcze brzmi w miarę dobrze, ale czasami my może nie mówimy, że posiadam zbawienie, ale na przykład zadajemy takie pytanie, czy zbawienie można utracić, czy nie można utracić? Co jest odwrotnością powiedzenia, że czy posiadam zbawienie jakby tak, że jak już je posiadam, to już mi nikt go nie wyrwie? Czy jakby może ktoś mi je wyrwać? Czyli my mówimy o zbawieniu w taki, używając słownictwa takiego o posiadaniu. Rozumiecie? Mam, otrzymałem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że pomocne jest zmienienie myślenia i spojrzenie na to, że zbawienia się nie posiada, w zbawieniu się uczestniczy. Albo uczestniczę dzisiaj w zbawieniu, albo nie uczestniczę dzisiaj w zbawieniu. A nie mam zbawienie, albo nie mam zbawienia. Różnica polega na tym, że jak mam, to właśnie zaczyna się wtedy pytanie, ale to czy mam na zawsze? Czy... Tak jak dzieci, wiecie, ale czy to już jest naprawdę moje? Nie, mieliśmy takich znajomych, którzy mieli małego synka i dali mu na święta samochód. No i on tam powiedział, jak to małe dzieci, po świętach się pobawił 3 dni, samochód odstawił na półkę, oni wzięli ten samochód, to jest autentyczna historia, schowali i na następne święta dali mu znowu samochód. No i on ten sam, tak, tylko po roku stwierdzili, po co kupować cały czas nowe samochody, jak on i tak po 3 dniach go odstawił i zapomniał, nie? No to dali mu znowu samochód. No więc on znowu tym samochodem się 3 dni, bo już miał, wtedy miał 7 lat, potem 8, pobawił się samochodem, znowu po tygodniu go gdzieś tam w kąt rzucił, zapomniał. Więc oni znowu schowali i znowu na 3 święta mu dali ten sam samochód. I on tak, wziął ten samochód, czy miał dźwięklacz, otworzył, popatrzył, tak popatrzył na nich, mówi, ale to już naprawdę moje teraz jest? On dobrze pamiętał ten samochód, tylko go nie używał. Nie? I to jest coś takiego trochę z tym, tak jak my czasami możemy myśleć o zbawieniu. Ale czy to już naprawdę teraz moje, tak? To już ja dostałem i mam i nic mi teraz już nie odbierze. Zbawienie jest czymś, czym można uczestniczyć. Czyli Bóg wyrywa nas z Babilonu i możemy w tym uczestniczyć. Nie tylko nas, Bóg wyrywa innych ludzi. Bóg chce uwolnić wszystkie narody, tak? Śpiewamy często o wszystkich narodach. Bóg chce uwolnić nas, uwolnić naszych sąsiadów, uwolnić nasze rodziny, uwolnić wszystkie narody z tego systemu. I możemy w tym uczestniczyć. Tak? I dzisiaj na przykład, jeżeli chcę iść Bożą drogą, to w tym uczestniczę. Ale jak jutro z jakiegoś powodu stwierdzę, że wolę jednak z Mamonem wejść w układ, albo z Afrodytą, albo z kimś innym, no to nie uczestniczę w tym zbawieniu. Tak? To przebywam dalej w Babilonie. Siedzę po same uszy w Babilonie. I to jest trochę zmiana sposobu myślenia. Tak? I ja nie chcę teraz mówić, jak to się ma do tego, czy można utracić, czy nie można utracić zbawienie. Zapomnijcie, wymaszcie to. To jest niewłaściwe pytanie w ogóle. Wymaszcie je ze swoich umysłów. Jak ktoś próbuje na nie odpowiedzieć, to w ogóle nie zajmuje się tym, o czym Biblia mówi. Bo Biblia koncentruje się właśnie na tym, że Bóg prowadzi proces zbawienia. I w tym procesie przyjmuje cię do uczestnictwa w nim i możesz w nim uczestniczyć, albo możesz nie chcieć w nim uczestniczyć i dalej być w Babilonie, dalej służyć tym bogom Babilonu. Okej? Już 50 minut minęło, a ja dopiero o zbawieniu mówię. Więc szybko, kochani, te następne, chyba że jeszcze ze trzy zrobimy nabożeństwa, ale te następne są krótsze. Więc Chrystus, drugie słowo, więc zauważcie, kiedy anioł mówi, przychodzi Zbawiciel, przychodzi Chrystus i Pan. To jest jedna osoba, te trzy rzeczy to jest jedna osoba. Więc Chrystus, oczywiście znowu hebrajskie słowo, Maszijach, i które pochodzi znowu Jah, powinniście końcówkę rozpoznać, Jah, Jahwe, a Maszi, nie wiem jak się akcenty stawia w hebrajskim, wybaczcie, czy Maszach, to jest czasownik, który oznacza mazać coś, namaszczać, mazać, pomazywać, malować nawet czasami, tak? Więc Maszijach to znaczy namaszczony przez Jahwe, tak? Namaszczony przez Jahwe. Ktoś, kto został namaszczony i namaszczało się do pewnych funkcji. Nie będziemy czytać wersetów, ale bo już jest znaczy za długo nam zejdzie, ale w Księdze Kapłańskiej występuje często, dlatego że kapłani byli nazwani namaszczonymi, właśnie mesjaszami, tak byśmy powiedzieli. Bo kapłani byli namaszczani olejem. Synowie Aarona byli namaszczani do służby w przybytku. Więc to było jedno użycie. Drugie użycie był król. Królowie później, kiedy pojawili się w Izraelu królowie. Wiecie, że na początku Izrael nie miał królów, miał sędziów. Dopiero później poprosili, my nie chcemy być tacy inni niż wszyscy, dajcie nam też króla. No i Bóg im dał króla i to cały miało zestaw swoich problemów z tym związanych, ale król również był namaszczony. I zwłaszcza Dawid, kiedy ściga go Saul, który jest królem, to Dawid raz za razem powtarza, że nie podniosę ręki na pomazańca Bożego. Tak? Pomazaniec to jakby inne tłumaczenie tego słowa, Mesjasz. Nie podniosę ręki na pomazańca, tego, który został pomazany olejem jako król. Tak? I Dawid używa tego terminu bardzo często. I ciekawe właśnie, że później król też w Biblii staje się tym, który, tym Mesjaszem, który buduje świątynię. Ci prawdziwi, dobrzy, tak to nazwijmy, królowie, Mesjasze, pomazańcy byli związani z budową świątyni. Dawid, który nie zbudował, co prawda, ale zgromadził, przygotował wszystko do tego, żeby świątynia była zbudowana. Bóg mu zabronił budować, powiedział, za dużo krwi przelałeś, tak? Za dużo, ty się nie nadajesz. To musi być ktoś, człowiek pokoju, który wybuduje świątynię. Ty nie jesteś człowiekiem pokoju, jesteś człowiekiem wojny. Jego syn Salomon oznacza pokój, tak? Wybudował świątynię jako król. Ciekawe jest później, tutaj możecie Borysa jako początkującego, wybitnego iranistę zapytać, ale jest taki perski król Cyrus, który w Izajasza 45:1 wręcz zostaje nazwany Mesjaszem. Dlatego, że Cyrus był tym, który wypuścił Żydów z niewoli babilońskiej i nakazał im odbudowę świątyni. I ciekawe właśnie w Izajasza Bóg wręcz mówi, powiedzcie mojemu Mesjaszowi Cyrusowi, czy o moim Mesjaszu Cyrusie, jakoś tak to jest ujęte, jest wyraźnie nazwany Mesjaszem, chociaż był poganinem, pogańskim królem, choć nie był do końca takim poganinem jak wszyscy poganie, raczej był dualistą. Czyli Persowie wierzyli, tu Borys niech nie koryguje, w dwóch bogów, tak? Był dobry Bóg i zły Bóg w zasadzie. Proszę? Jeszcze nie za Cyrusa. No ale chwilę później, dobra, chciałem was oszukać. Tak to jest mieć specjalistę na sali. Ale generalnie później Persowie, właśnie czy Żydzi od nich wzięli, ciekawe jest, że po niewoli babilońskiej Żydzi wracają do Izraela z lepszym zrozumieniem świata duchowego, byśmy nazwali. Czyli wszystkie demony i różne takie rzeczy zaczynają się w Biblii pojawiać głównie po wyjściu z Babilonu. Czyli po tym, jak mieli styczność właśnie z dualistami, którzy dzielili świat na zły i dobry. No, ale to jakby inna kwestia. Więc Cyrus jest też Mesjaszem i my mówimy o świątyni Zarobabela często, tak? Ta druga świątynia, którą odbudowuje Nehemiasz odbudowuje bardziej mury, ale świątynia w Księga Ezdrasza, Nehemiasza tak naprawdę biblijnie powinna być nazwana świątynią Cyrusa. bo to Cyrus był Mesjaszem, który był królem Mesjaszem, który tą świątynię odbudował, ale polityczna poprawność nie pozwalała na to. Tak? No nie można poganina nazwać świątyni, nazwać imieniem, jakby, że tak jak była świątynia Salomona, czy świątynia Dawida, czy przybytek Mojżesza, no to nie byłoby politycznie poprawne powiedzieć świątynia Cyrusa, tak? Bo Cyrus nie był poganinem. Więc mówimy świątynia Zerubabela i Żydzi mówili świątynia Zerubabela, ale tak naprawdę, tak jak mówię, Izajasz tym Mesjaszem, który zbudował świątynię, nazywa właśnie Cyrusa. Więc Mesjasz był kimś, jak wiemy też, kogo Izrael oczekiwał. I można by tak skrócić to i powiedzieć, że Mesjasz, tym niemniej dla Izraela Mesjasz, ta postać Mesjasza, jej celem było właśnie wyzwalanie Izraela, odbudowa świątyni, ale zwykle to miał być człowiek, tak? Czy wiemy też, że w czasach Chrystusa pojawiało się wielu Mesjaszy. Każdy tam powstaniec, który odnosił jakieś sukcesy w walce z Rzymianami, zaraz go rabini tam, czy faryzeusze, czy Sykarejczycy, różne stronnictwa, zaraz go nazywały Mesjaszem, tak? I był tam Szymon syn Gory i różni inni Mesjasze, których, bo oni wydawało się, że wyzwolą Izraela spod panowania Rzymian. Więc Mesjasz miał być Bożym, miał być wykonawcą Bożego dzieła, tak? Czyli byśmy powiedzieli, to jest kogoś, kogo Bóg namaścił, żeby wykonał Boże dzieło. I Boże dzieło najczęściej dotyczyło znowu wyzwolenia, zbawienia ludzi z sytuacji, w której byli. I już szybciutko kończąc, trzeci, może najważniejszy, ale najkrócej sobie o tym powiemy, Chrystus jest nazwany Panem. Tak? I tak jak mówiliśmy, Pan z jednej strony nam się wydaje to jako tytuł grzecznościowy, natomiast ci, którzy czytali Biblię, wiedzieli, że Pan to jest to słowo, to jest greckie Kyrios albo hebrajskie Adonai, czyli to słowo, które, jak wiecie, Żydzi nie wymawiali imienia Bożego Jahwe, tak? Czyli JHWH, tetragramu, tych czterech liter, które są zapisane jako imię Boże, nie wolno ich było wymawiać. Więc kiedy miano czytać tetragram, to zamiast tetragramu mówiono Adonai, Pan. Tak? Nie wolno było głośno wymawiać imienia. I później, kiedy tłumaczono Biblię na grecki, Septuagintę, Stary Testament, to tam, gdzie był tetragram w hebrajskiej Biblii, tam w greckiej Biblii jest Kyrios, czy Kurios, czy jakkolwiek to się wymawia znowu. Nie mamy na szczęście klasycznego filologa pośród nas. Czyli zawsze, gdzie było JHWH, tam było Kurios w greckim Starym Testamencie. I tutaj anioł mówi do pasterzy, przyjdzie Zbawiciel, Chrystus i Kurios, czy Kyrios, Pan. Więc jeżeli będziecie kiedyś rozmawiać z antytrynitarzami, których przykładem są Świadkowie Jehowy, tak, którzy mówią, że Jezus nie był Bogiem, to jest to jeden z wersetów, który można śmiało użyć, powiedzieć, słuchajcie, gdyby Jezus nie był Bogiem, to anioł by powiedział, przychodzi Mesjasz, bo Mesjasz nie musiał być Bogiem. Nie było takiej koncepcji, że Mesjasz musi być Bogiem. Mesjasz mógł być człowiekiem, namaszczonym przez Boga człowiekiem. Oni wierzą właśnie, że Jezus był Mesjaszem, czyli człowiekiem, który został szczególnie namaszczony przez Boga do pewnego dzieła. Natomiast anioł wypowiada tu trzy słowa. Zbawiciel, i tak jak pokazywałem, Zbawiciel w Starym Testamencie to jest zawsze Jahwe. Zbawiciel, tamte wersety, które czytaliśmy. Tylko ja jestem Zbawicielem, mówi Jahwe. Tylko ja. Nikt inny. Tak? Mesjasz, który nie musiał być Bogiem, i Pan jest znowu oczywistym nawiązaniem do tego, że przychodzi Bóg. Więc werset ten według antytrynitarzy powinien mówić, rodzi wam się Mesjasz, tak by powiedział anioł. Ale anioł mówi, rodzi wam się Zbawiciel, Mesjasz i Pan. Razem wszystko w jednym. Więc jest to też jeden z tych wersetów, które nie mówią wprost, czy nam się wydaje, że nie mówią o tym, że Jezus był wcielonym Bogiem, bo my już czytamy przez inne okulary, ale ci pasterze, czy ci ludzie, którzy czytali Ewangelię, czy Żydzi, którzy czytali Ewangelię, dla nich te rzeczy były oczywiste, choć nie były napisane w takim, tak, że Jezus jest Bogiem, tak? Tak jakby nie jest napisane w Biblii, ale właśnie takie wersety to były wersety oczywiste dla nich. Kochani, przeciągnąłem was dzisiaj długo i mocno, przepraszam. Jakoś myślałem, że krócej mi zejdzie na tym.